W każdym razie nie wiem, czy mnie wszyscy znacie. Jestem z Hamilton. Jestem już tam w tym zborze od początku tego zboru za pastora Bronowickiego. Miałem ogromną przyjemność być jego uczniem i współpracować z nim, z pastorem Bronowickim najpierw, później pastor Żuliński, a teraz pastor Antoni Dąbrowski. Także naprawdę wspaniali mężowie Boży, wszyscy, z każdym z nich współpracowałem, czy nawet dalej współpracuję teraz z pastorem Antonim i mogę się wiele uczyć od nich. Także myślę, że to, w jaki sposób głoszę kazania teraz, to jest nie małą zasługą pastora Bronowickiego, bo jego kazania zawsze były głęboko oparte na Słowie Bożym. I tak mi już zostało. A dlatego, że Słowo Boże jest wspaniałym skarbcem i jest dla mnie wielkim zachęceniem, kiedy widzę prawdy Słowa Bożego, szczególnie w Starym Testamencie, które są obrazem czy wypełnieniem, widzę wypełnienie ich w Nowym Testamencie. To było dla mnie coś nie do zrozumienia, kiedy na początku się nawróciłem i czytałem te słowa, kiedy Pan Jezus mówi, że całe Pismo mówi o mnie. I to ja wtedy byłem taki, nie potrafiłem tego zrozumieć i szukałem, przeszukiwałem Pismo i szukałem wszystkie wzmianki o Jezusie w Starym Testamencie i było ich niewiele według mojego poznania tamtejszego, bo niewielu miejscach jest napisane słowo Jeszua czy Jezus, czy takie ewidentne niewiele jest takich miejsc, może nie to, że niewiele, ale nie ma ich tak dużo w całym Starym Testamencie, gdzie widzimy tak ewidentnie, namacalnie, że to chodzi o Jezusa. Ale kiedy zacząłem się wgłębiać w Stary Testament, to zobaczyłem, że rzeczywiście każdej postaci Starego Testamentu, nie mówię, że w takiej mniejszej, może w tych mniejszych też, ale do tego jeszcze może nie dotarłem, ale w każdej takiej główniejszej postaci Starego Testamentu jest ukryty Pan Jezus. I dlatego dzisiaj chciałem mówić o Jozuem, ale zanim zacznę, to jeszcze pomodlę się, żeby Pan namaścił nasze serca i moje usta. Panie, ja proszę Ciebie, żebyś Ty odebrał chwałę z tego, co dzisiaj powiem i z tego, co zamieszka w każdym sercu, żeby każde serce Pani mogło przyjąć i oddać sobie chwałę, dlatego że Ty jesteś tego godzien. Dziękujemy Ci za wielki przywilej służenia Tobie, bycia z Tobą, znania Ciebie, chodzenia z Tobą, Panie, w nowym przymierzu, wspaniałym przymierzu, w którym mamy wolność, w którym Ty działasz, Ty czynisz wszystko, a my jesteśmy tylko powołani, żeby być posłusznym Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, proszę Cię o to, Ojcze cudowny, na Twoją chwałę w imieniu Jezusa. Amen. Nie wiem, czy to ten wiatrak powoduje sprzężenie. Dobrze, więc otwórzmy sobie dzisiaj Księgę Jozuego od początku. Mam nadzieję, że mam dużo czasu. Wyżej? Mam nadzieję, że macie dużo czasu, bo tak jak wspomniałem, jak pastor Bronowicki, tak samo ja mam tendencję głosić długie kazania, dlatego że jest bardzo dużo w temacie w Starym Testamencie, z czego można czerpać prawdę o Panu naszym Jezusie. Więc zaczniemy, otwórzcie sobie Jozuego, ale ja tylko przeczytam wiersz z 5 Mojżeszowej jako wstęp. 5 Mojżeszowa, 18 rozdział, 15 wiersz. Mówi tak, czyli Księga Powtórzonego Prawa, 18-15. Proroka takiego, jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana Boga twego na Chorebie, w dniu zgromadzenia mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Okay? Zwróćcie uwagę. Mówi, to ludzie mówią, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Tak ludzie mówili, kiedy spotkali się z Bogiem, kiedy Bóg im się objawił przy górze Horeb, oni się bardzo wystraszyli i powiedzieli do Mojżesza, ty idź z nimi, z Bogiem rozmawiaj, bo my się boimy i nie chcemy. I tu właśnie Bóg o tym mówi, wspomina teraz do Mojżesza to. I Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli. Ciekawe, prawda? Powiedzieli, że nie chcą słyszeć głosu Pana i nie chcą być blisko tego ognia. I Bóg mówi, słusznie powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Ok? Mam nadzieję, że widzicie tutaj obraz już Nowego Przymierza. Że widzicie tutaj Pana Jezusa, którego Bóg będzie dochodził. Każdego, kto nie będzie Jemu posłuszny, Bóg będzie dochodził tego. Tej osobie, która nie jest posłuszna Jezusowi. Każdej osobie nieposłusznej Jezusowi Bóg będzie tego dochodził na nim. Będzie wymagał po prostu kary za jego postępki. A tych, którzy w Chrystusie Jezusie się znajdą, będą posłuszni Chrystusowi Jezusowi, ich postępki nie będą wymagane od nich, a kara będzie złożona na Chrystusa Jezusa. Więc, ale to jest to proroctwo, które tutaj mówi Mojżesz, które Bóg mówi przez Mojżesza, ono ma przynajmniej dwie warstwy jakby, czy dwa wypełnienia, czy wiemy, że proroctwa są wielowarstwowe, w sensie takim, że się wypełniają wcześniej w jakimś stopniu, a później większość z tych proroctw, wypełnieniem ich ostatecznym jest Jezus Chrystus. I tak samo jest tutaj, kiedy On mówi... Kasia, nie stresuj się. Kiedy On mówi, że wzbudzę proroka takiego jak Mojżesz, On ma na myśli, to proroctwo odnosi się do Jozuego również, jak do Pana Jezusa ostatecznie. Okay? Więc dlatego teraz przechodzimy do Księgi Jozuego, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, powiedział Pan do Jozuego. Jeszcze nie wyjaśniłem tego dobrze. Tam ludzie się bali obecności Bożej, bo Bóg jest ogniem trawiącym, był w tym trzęsieniu ziemi, oni się strasznie go bali. Dlatego Bóg musiał posłać człowieka, który by był podobny do człowiekowi, z którym oni mogliby mieć relację, z którego oni by mogli poznać Boga przez człowieka. Okay? Nie wspomniałem tego. Ale dlatego powiedział Bóg, że to dobrze powiedzieli. To było... słusznie powiedzieli, Bóg powiedział. Dlatego wzbudzę im proroka, czyli Pana Jezusa, do którego będą mogli się odnosić jak do człowieka. Że nie będzie takiej wielkiej przestrzeni między Bogiem a człowiekiem, bo On będzie w ciele. Teraz Jozue, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, powiedział Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza. Mojżesz, mój sługa, umarł, teraz więc wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą daję im, synom Izraela. Każde miejsce, po którym będzie stąpać wasza noga, dałem wam, jak obiecałem Mojżeszowi. Więc tutaj Bóg mówi do Jozuego, że daje wam każdą fragment ziemi, na której postanie wasza noga. To jest wasze, tak jak Bóg obiecał. Od pustyni do Libanu, dobrze, nie będę czytał tych granic tej ziemi, bo to możecie sobie po prostu przeczytać. Nikt nie ostoi się przed tobą po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani nie opuszczę. Myślę, że te słowa nie porzucę cię ani nie opuszczę są nam znajome. Pan Jezus tak do nas mówił. Kiedy był z nami, kiedy Pan Jezus przyszedł i został z nami, w sensie takim przez swojego ducha później, powiedział, że nigdy was nie porzucę i nie opuszczę. I tak samo Bóg mówi do Jozuego. Kiedy przejdą na drugą stronę, będą żyć z Bogiem i On ich nie zostawi, nie opuści. To jest po prostu obrazem Nowego Testamentu. Wzmocnij się i bądź mężny. Szósty wiersz. Wzmocnij się i bądź mężny. Ty bowiem dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny. abyś pilnował wypełnienia wszystkiego według prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ta księga prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co jest w niej napisane. Wtedy bowiem poszczęści się twojej drodze i będzie ci się wiodło. Chciałem zwrócić uwagę tutaj, jak istotne jest. Bóg podkreśla, po pierwsze do Jezułego, żeby był mężny i wzmocnił się i był mężny, albo był odważny i mężny, czy nie, w różnych tłumaczeniach różnie to jest. Chodzi o odwagę. Ale też chciałem zwrócić uwagę na posłuszeństwo słowa. Jak Bóg bardzo podkreśla, jak ważne jest posłuszeństwo słowa. Że mamy znać Boże Słowo, mamy myśleć o Nim, mamy medytować o Nim, mamy we dnie i w nocy i pilnować wypełnienia wszystkiego, co jest napisane. Wtedy się poszczęści twojej drodze, będzie ci się wiodło. Więc to jest warunek, który Bóg stawia. Nie tylko w Starym Testamencie, ale w Nowym. Bogu bardzo zależy na posłuszeństwie. Bardziej niż na ofiarach. I tam jakbyśmy przeczytali dalej, to byście zobaczyli, że Bogu bardziej zależy na posłuszeństwie do Jego słowa niż na ofiarach czy naszych jakikolwiek coś, co możemy zrobić dla Boga. On chce tylko posłuszeństwa. Czy przede wszystkim posłuszeństwa. I dalej 1:9. Czyż ci nie nakazałem wzmocnij się i bądź mężny, nie lękaj się i nie przerażaj się, gdyż Pan twój Bóg jest z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Tak jak Pan Jezus mówi, że będzie z nami tam, gdzie pójdziemy, tak Pan Jezus mówi do nas również, że nigdy was nie zostawię ani nie opuszczę. Będę z wami do skończenia świata. Więc widzimy tutaj Jozuego. Pan Jezus wybiera Jozuego. Pan Jezus, przepraszam. Bóg wybiera Jozuego i mówi, że będzie następcą Mojżesza. I to jest wypełnienie tego proroctwa z piątej Mojżeszowej. To jest pierwsze wypełnienie. Skąd wiemy, że on był prorokiem jak Mojżesz? Okej? Po tym, jak będziemy czytać dalej, zobaczycie, że czynił podobne cuda. Przeprawił lud przez Jordan. Przeszli po suchym dnie rzeki Jordan. Tak samo jak Mojżesz przeprawił ludzi przez Morze Czerwone. Przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego. I tym samym zostali ochrzczeni. Ja dojdziemy do tego. W Jozuego, czy w Mojżesza. W Mojżesza w morzu i w Jozuego w Jordanie. Później Bóg okazał się jemu jako anioł. Tak samo jak Mojżeszowi na początku jego służby Bóg okazał się w krzewie płonącym. Tak samo tutaj, jak zobaczymy w 14 wersecie 5 rozdziału, Bóg objawia się Jozuemu jako anioł i mówi te same słowa nawet do Mojżesza i do Jozuego. Mówi: zdejmij sandały swoje, bo ziemia, po której chodzisz, po której stąpasz, jest święta. I mówi dokładnie te same słowa. Więc widzimy tutaj to wszystko, żebyśmy zrozumieli, i nie my tylko, ale właśnie ci, którzy mieli naśladować Jozuego, żeby oni zrozumieli, że rzeczywiście Bóg jest z Jozuem tak, jak był z Mojżeszem, że on jest następcą prawowitym według Boga wybranym. Myślę, że nie muszę wspominać, że samo imię Jozue, czy Jeszua w Starym Testamencie, to jest to samo imię, które miał Pan Jezus. To jest dokładnie to samo imię. My mówimy trochę inaczej. Po angielsku się mówi Jozue, przepraszam, Jeszua, czy Joshua, a na Jezusa się mówi Jeszua. Ale tak naprawdę w Starym Testamencie to było dokładnie to samo imię. Jozue i Jezus to jest to samo imię. To nie jest przypadkowe na pewno, dlatego że, tak jak mówię, Pan Jezus jest pokazany w wielu bardzo postaciach Starego Testamentu, w Józefie, w Mojżeszu, w Jakubie, w Abrahamie, w Samsonie, w w wszystkich tych głównych postaciach, ale nie tylko w głównych, widzimy aspekty życia Pana Jezusa. Ale w Jozuem widzimy to dość bardzo ewidentnie. I myślę, że to będzie jasne, jak dzisiaj zakończymy. Są, dla ciekawostki powiem tylko, że są jeszcze trzy inne postacie w Starym Testamencie o tym samym imieniu. To są inne postacie niż ten Jozue. Także dla tych, którzy lubią szperać w Słowie Bożym, wyzwanie, znajdźcie te trzy inne postacie w Starym Testamencie. Każda z nich, jak przeczytacie, to mówi o aspekcie życia Pana Jezusa. Dobrze, więc dlaczego musiał przyjść Jozue? Dlaczego Mojżesz nie mógł być dalej, nie mógł kontynuować? Powiem wam tak, to jest, wydaje się, no tak, pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, co się stało, dlaczego Mojżesz nie mógł wejść, ale to jest zapisane to jest Księga Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa, 17:6. Przeczytamy sobie, bo to jest ciekawe. Dlaczego Mojżesz nie mógł wejść do ziemi obiecanej? Oto stanę przed tobą tam, na skale na Chorebie, 17:6, Księga Wyjścia, czy druga Mojżeszowa. Oto stanę przed tobą tam, na skale na Chorebie i uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, którą lud będzie pił. I Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Okej? To jest, myślę, że dość jasny obraz nawet nie musimy sami tego interpretować. Pozwolę, że sama Biblia siebie interpretuje i zapisane to jest w Koryntian 10:4. Jak zobaczycie Koryntian 10:4, a może od 10:1. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie, Koryntian 10:1, nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy ten jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój, pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Więc myślę, że to jest jasne, że kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby uderzył w skałę, to jest symbol, po angielsku jest smite, symbol po prostu śmierci naszego Pana Jezusa, tej skały, którą ewidentnie Paweł mówi, że to był Chrystus. Więc to jest obraz ofiary Pana Jezusa, śmierci Pana Jezusa. Kiedy uderzył Mojżesz w skałę, wypłynęły z niej wody. Ewangelia Jana 4:10 mówi, kiedy Jezus rozmawiał z kobietą, gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Pan Jezus jest tym wodą żywą, która wypływa ze skały. On jest tą skałą, z której wypływa ta woda. To jest symbol. Symbol. I kiedy zobaczycie w Starym Testamencie skały albo kamienie, to myślcie od razu Pan Jezus. Okay? To wam pomoże interpretować Stary Testament i zobaczyć ukryte nowe przymierze w Starym Testamencie. Kiedykolwiek. Dlaczego skała? No skała w tamtym czasie skała była czymś niezniszczalnym. Była czymś wiecznym, czymś stworzonym i nie do zniszczenia, czymś po prostu stabilnym. Dlatego Pan Jezus jest przyrównany do skały, bo jest, nie ma początku ani końca, jest nieśmiertelny, jest niezniszczalny, jest stabilny. Dobrze, więc okej, okay, czyli oni mieli, no i on uczynił tak, uderzył w skałę i wypłynęła woda. To jest symbol śmierci naszego Pana Jezusa i błogosławieństwa, które wypływa z tej śmierci. Ale co się stało dalej? Dlaczego nie mógł wejść do ziemi obiecanej? Zobaczmy teraz Księga Liczb, czyli czwarta Mojżeszowa, 28. Nie musicie otwierać, tylko jeden wiersz. Przeczytam wam. Mówi teraz Bóg tak. To jest druga całkiem osobna historia, czyli w innym czasie to się dzieje. To jest po tym wydarzeniu, które przeczytaliśmy z Księgi Wyjścia. Weź laskę, zgromadźcie cały lud, ty i twój brat Aaron, przemówcie na ich oczach do tej skały, a ona wyda z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i dasz pić całemu zgromadzeniu oraz ich zwierzętom. Widzicie różnicę? Bóg powiedział, weź laskę, tak samo jak w pierwszym przypadku, ale tym razem nie uderz w skałę, ale przemów do niej. Okay? Bo to już było, to pierwsze uderzenie już miało miejsce. Pan Jezus już został ukrzyżowany. I teraz, uderzając ponownie, co uczynił Mojżesz ze złości, dlatego że lud był nieposłuszny, on ze złości uderzył w tą skałę. Z tego powodu nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Okay? Wydaje się bardzo błahy grzech, prawda? No cóż, miał uderzyć laską pierwszy raz, a drugim razem miał tylko powiedzieć. Ale drugim razem on uderzył i to dwa razy w tą skałę, zamiast powiedzieć. Dlaczego? Okej, Pan Jezus już umarł, teraz nie wracamy już do ofiary Pana Jezusa, w sensie takim nie krzyżujemy Go ponownie, ale przychodzimy do Niego i prosimy Go słowami, rozmawiamy z Nim, mówimy, Panie, przebacz mi nasze grzechy, nie ze względu na nową ofiarę, ale na tą pierwszą ofiarę, którą uczyniłeś. Dlatego napisane jest napisane w Hebrajczykach, nie zapisałem sobie tego wersetu, ale w każdym razie, że Pan Jezus raz na zawsze umarł za grzechy. I nie tak jak kapłani, którzy codziennie stawiają się przed ołtarzem i składają ofiary. I ofiary, które nie są w stanie zmyć grzechu, tylko oczyścić ciało mogą. Nie są w stanie zmyć grzechu. To jest wyraźnie napisane w Hebrajczykach 9:14, że te ofiary starotestamentowe nie były w stanie zmyć grzechu. Hebrajczyków. To też, o ile bardziej krew Chrystusa przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. Dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Gdzie bowiem jest ten testament? Tak, to musi być śmierć oczywiście. Dlatego i pierwszy testament był zapoczątkowany we krwi. Przepraszam, okej, okay, to był... Teraz dziesiąty rozdział Hebrajczyków. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestaną by je składać. Dlatego, że składający raz je raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. To wskazuje na idealną ofiarę Pana Jezusa. Już niepotrzebne są te codzienne czy coroczne. Oni składali ofiary i codziennie, i co tydzień, i co roku różne ofiary. Niepotrzebne już są, dlatego że Pan Jezus raz na zawsze umarł. Dlatego Mojżesz dał zły obraz, złe wypełnienie proroctwa. On pewnie tego nie rozumiał wtedy. Tego, co ma być, czyli Pana Jezusa. Jego ofiary i śmierci. Że nie będzie On krzyżowany czy ofiarowany więcej niż raz za nasze grzechy. Bo On miał pokazać kontrast między Starym Testamentem, Starym Przymierzem, a Nowym. Gdzie codziennie były składane ofiary. W Nowym Przymierzu jest tylko raz na zawsze przelana krew, która jest w stanie prawdziwie oczyścić nas z grzechu. W Starym Testamencie to było niemożliwe. Dlatego tak wspaniały jest Nowy Testament w porównaniu do Starego. A dlatego jesteśmy tak błogosławieni, że żyjemy w tym czasie. Widzimy, że Dlatego, że Mojżesz reprezentuje Stary Testament. On był tym, który zainaugurował Stare Przymierze. Przyniósł, otrzymał je od Boga, kiedy był na górze Horeb. I przyniósł je i on był tym instrumentem Bożym, który zainaugurował Stare Przymierze. Tak samo tu widzimy, dlatego musiał on umrzeć. To jest po prostu Boża wola i Boży wspaniały obraz Bożego planu, że Bóg wiedział, że tak się stanie. Ja nie wiem dokładnie, jak to jest, że Bóg wiedział, że Mojżesz nie będzie posłuszny i nie będzie mógł wejść do ziemi obiecanej i Bóg przygotował Jozuego, Jeszua, który wprowadzi ich do nowej, do ziemi obiecanej. Dlatego myślę, że będziemy widzieć, że ta nowa ziemia obiecana jest obrazem Nowego Testamentu. Tego, co my mamy, w tego przymierza, w którym my jesteśmy. Więc Mojżesz nie mógł wypełnić, nie mógł, tak samo jak Stary Testament, Stare Przymierze nie było w stanie oczyścić człowieka z grzechu. Było niemożliwe. Dlatego był potrzebny nowy przymierze. Dlatego Mojżesz nie mógł wejść, dlatego że on był reprezentantem Starego Przymierza. On nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej, bo Ziemia Obiecana, nowe przymierze działa na innych zasadach. Dlatego potrzebny był nowy prorok, Jeszua, Jozue, który wprowadził nowy porządek, nowy testament, nowe przymierze. Dlatego Mojżesz nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej. Wydawałoby się, że taki błahy grzech, błaha, ale to miało ogromne znaczenie. Zobaczcie, jakie wielkie znaczenie to ma. I on tego pewnie nie wiedział, ale my to widzimy, dlatego że mamy całe Słowo Boże dostępne dla nas od początku do końca. Kto mógł wejść do... Dlaczego inni nie mogli wejść do Ziemi Obiecanej? Wiemy, że Mojżesz nie mógł, ale cały lud, który wyszedł z Egiptu, nie mógł, oprócz dwóch osób. Jednym z nich był Jozue, drugą z nich był Kaleb. Dlaczego tamci nie mogli wejść? Dlatego, że byli nieposłuszni. Wspomniałem już, jak istotne dla Boga jest posłuszeństwo. Zobaczcie, wracając do Jozuego, tego pierwszego rozdziału, przeczytamy dalej. Wiersz 16, pierwszy rozdział. I odpowiedzieli... przeczytaliśmy, jak Bóg powołał Jozuego, co mu powiedział, że on będzie teraz prorokiem zamiast Mojżesza i prowadzi lud do Ziemi Obiecanej. I teraz Jozue to wszystko powiedział ludziom i teraz jest ich odpowiedź na to. Pierwszy rozdział 16, wiersz. I odpowiedzieli Jozuemu, wszystko, co nam nakazałeś, uczynimy. I gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy. I jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi, we wszystkim, tak będziemy posłuszni i Tobie. Niech tylko Pan, Twój Bóg, będzie z Tobą, jak był z Mojżeszem. Ciekawe, prawda? Fajna obietnica. Tak jak byli posłuszni Mojżeszowi, tak będą posłuszni Jozuemu. I tak później się stało. Chociaż na początku było bardzo dobrze. Wiemy, dlaczego nie weszli, bo byli nieposłuszni Mojżeszowi i Bogu. Dobrze, więc teraz wchodzimy do tego etapu wejścia do Ziemi Obiecanej. Co to znaczy? Oni mieli przejść przez rzekę Jordan. Nie wiem, czy kolejna taka wskazówka, jak czytacie Stary Testament, każde przejście przez jakąś wodę to jest nowy etap. A niektóre przejścia przez wodę to jest nowy etap w naszym życiu. To mówi o nowym początku. Ale niektóre przejścia przez wodę stanowią ogromną zmianę. Czyli jak przechodzili przez Morze Czerwone, to było odcięcie się od Egiptu. Teraz, kiedy przechodzą przez Jordan, to jest wejście po 40 latach błąkania się po pustyni do ziemi obiecanej w końcu. Okay? I żeby nie być gołosłownym, Zobacz, przeczytaliśmy już chyba ten wiersz. Tylko wrócimy do niego. Z Koryntian. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli. Koryntian 10 znowu, 10, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy ojcowie byli pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy byli ochrzczeni w obłoku i w morzu. Więc wszyscy ci, którzy przeszli przez morze, byli ochrzczeni w Mojżesza. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy. Wszyscy pili ten sam napój duchowy. Więc widzimy tutaj lud, który przechodzi przez Jordan. Podobna sytuacja. Bóg sprawia, że chodzą po suchym dnie rzeki. Przechodzą na drugą stronę. No, tak, jakbyście przeczytali tam, to byście wiedzieli, że jest zaznaczone, wyszczególnione, że Jordan w tym czasie żniw był rozlewał. Że to nie była taka rzeczka, jak jest w ciągu okresu suchego, ale że był rozlany. Więc przejście przez Jordan to nie była taka łatwa sprawa. Szczególnie z tymi wszystkimi tobołami, z tym wszystkim, co oni mieli ze sobą. Z dziećmi, z ludźmi starszymi, z całym sprzętem, który mieli, z garkami, z bronią. Więc Bóg sprawił, że oni mogli przejść po suchej ziemi. I to ma wiele znaczeń. Po pierwsze, że Bóg pokazał, że jest z nimi tak jak z Jozuem i z nimi, tak jak był za Mojżesza. Robi takie same cuda, podobne. Ale druga sprawa to jest przejście przez Jordan, tak jak tutaj zauważył Paweł, jest symbolem chrztu. Tak jak przejście przez morze za Mojżesza było symbolem chrztu, jak napisał, że Mojżesza zostali ochrzczeni, tak tutaj, kiedy oni przeszli przez Jordan, zostali ochrzczeni w Jozuę, czyli w Jeszua, w Chrystusie. Okay? Kolejna wskazówka to jest to, że oni po przejściu była arka, ci, którzy nieśli arkę, musieli najpierw wejść do wody. Jak tylko dotknęli stopą do wody, wody się rozeszły, czyli ta woda, która płynęła z góry, stanęła jak ściana, a ta druga odpłynęła, która szła do morza. Ale to byli ci, którzy nieśli arkę. To była obecność Boża. Okay? Arka symbolizuje obecność Bożą. Kiedy oni wstąpili do wody, wody się rozeszły. I kiedy oni dalej byli, tak długo jak obecność Boża była, czyli arka, była w rzece pośrodku, przez kapłanów trzymana, tak długo wody były rozstąpione. Jak tylko oni wyszli, wody się z powrotem wróciły do normalnego porządku. Ale co ciekawe, jak oni przeszli, Jozue, czyli Bóg mu powiedział, Jozue powiedział ludziom, każdy, niech 12 osób, każdy z innego pokolenia weźmie jeden kamień ze środka rzeki i zbuduje ołtarz na zewnątrz, na brzegu, na pamiątkę. Co to symbolizuje? Tak jak powiedziałem, to symbolizuje znowu Pana Jezusa. Tak jak wspomniałem, każdy kamień, wszędzie, gdzie widzimy kamienie w Starym Testamencie, widzimy skały, to jest Pan Jezus. Więc to jest kolejna wskazówka, że to tu chodzi o chrzest w Jezusie. Co więcej, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, to jest bardzo dobry zwyczaj czy praktyka, żeby wspominać. Bóg im powiedział, kazał im w wielu miejscach ustawiać ołtarze, czyli takie pamiątki, miejsce z kamieni przeważnie, gdzie oni będą mogli wspominać, mówić swoim dzieciom znaczenie tego, co tam się wydarzyło. I tak samo my w naszym życiu, nawet jak śpiewaliśmy, bardzo do tego was zachęcam. Jeżeli, jak śpiewaliśmy, imię w pamięci, do duszy mówimy swoje, imię w pamięci, każdy znak łaski od Pana. To był obraz łaski od Pana, kiedy oni po suchej ziemi przeszli po suchej ziemi przeszli przez dno rzeki. Tak samo my w naszym życiu, kiedy przechodzimy przez różne rzeczy i to było przeszkodą. Przejście przez Jordan nie było łatwą sprawą, tak jak powiedziałem, jeżeli by te wody się nie rozstąpiły. I tak samo w naszym życiu jest, jeżeli Bóg jest w centrum naszej przeszkody, jeżeli jest Jego obecność z nami, jeżeli wołamy do Niego o Jego obecność, w jakimkolwiek przechodzimy przez jakikolwiek Jordan, czy przez jakikolwiek problem, trudność, to wtedy Bóg nam daje wyjście z tego. Jest dużo łatwiej przejść po suchej ziemi, po suchym dnie rzeki ze wszystkimi tobołami, niż kiedy przez wylaną rzekę, kiedy nie było mostów, kiedy tam była pustynia jeszcze z jednej strony, nie było drzew, żeby przeprawić się. Więc Bóg nam obiecuje, pokazuje nam obraz tego, że jest z nami, kiedy On jest w centrum naszego problemu. Ale wracając do tej myśli, żebyśmy czynili sobie wzmianki. Nie wiem, czy macie jakiś notatnik. Zapisujcie sobie jakieś słowa od Pana, zachęcenia, czy jakieś wydarzenia, które wam się przydarzyły, które widzicie Bożą łaskę. Każdy znak łaski od Pana, żebyście sobie notowali i później zobaczycie, jak wrócicie do tego. Ja mam taki notatnik, nie mówię, że wszystko zapisuję, chociaż powinienem więcej zapisywać, ale kiedy wracam do tych spraw niektórych, czy czytam, to mówię, wow, ja już całkowicie zapomniałem o tym, jaki był dobry, kiedyś okazał łaskę w jakiejś tam sprawie. Także zachęcam was do tego, bo nasza pamięć, nie wiem, szczególnie moja, jest dobra, ale krótka. Więc tak, myślę, że widzicie to, że to jest obraz chrztu, przejście przez Jordan, przejście i te kamienie symbolizują Pana Jezusa. Sprawdzam czas. 11:30, okej, 12. Dalej, co się dzieje? Piąty rozdział mówi... To jest niesamowite, to w ogóle, jak przeczytacie sobie te wszystkie sekwencje tych wydarzeń, co tam się dzieją, jest tak napakowane, szczególnie w piątym rozdziale, tyle się dzieje. To są tylko takie wzmianki, ale to nam pokazuje tak wyraźnie Nowy Testament, Nowe Przymierze. Więc później tak, piąty rozdział mówi o obrzezaniu. Kiedy oni chodzili po pustyni, oni nie było obrzezania podczas pustyni. Podczas chodzenia po pustyni przez 40 lat. Więc wszyscy ci, którzy się urodzili na pustyni, nie byli obrzezani. A wiemy, że tylko dwie osoby, które wyszły z Egiptu, weszły do ziemi obiecanej, więc cała rzesza była nieobrzezana. Oprócz dwóch. Dlatego oni musieli się najpierw obrzezać. Co symbolizuje, wiemy, co symbolizuje obrzezanie. Mówi się o odcięciu ciała, starego ciała, oczyszczeniu ciała. Dlatego musiał przyjść Jan Chrzciciel, ochrzcić, żeby ludzie byli oczyszczeni ze swoich grzechów. On przyszedł chrzcić chrztem upamiętania. Dlatego oni musieli być najpierw oczyszczeni z ciała. Dopiero następne, co się dzieje, to jest Pascha. Najpierw było obrzezanie w 5:8, później 5:10 przystępują do Paschy. O czym mówi Pascha? Pascha mówi o śmierci Pana Jezusa, ofierze Pana Jezusa, o przelaniu krwi i ci, którzy byli naznaczeni krwią, te domy, które były naznaczone krwią, anioł śmierci nie wszedł do tych domów. Oni zostali zbawieni. Okay? Czyli ci, którzy należą do Chrystusa, którzy przyjęli Jego chrzest, którzy przyjęli Jego ofiarę, oni są bezpieczni od anioła śmierci. Czyli są zbawieni. Więc musiało najpierw być obrzezanie, oczyszczenie. Dopiero mogli przystąpić do Paschy. Dlatego ja tak osobiście zawsze kładę nacisk na nawrócenie. Kiedy ktoś nowy się nawraca, to tam musi być element mocny, nacisk położony na oczyszczenie się z grzechu. To nie może być tylko tak, Panie, przyjmuję Cię. Muszę najpierw rozprawić się z tym grzechem. Muszę rozprawić się w sensie takim, wyznać ten grzech, wylać go przed Panem, żałować za niego. To musi mieć miejsce. To oczyszczenie musi być. Później co się dzieje? 12 wiersz, 5 rozdział. Przestaje manna spadać z nieba. Oni weszli do ziemi obiecanej. Ziemi, która jest nie była zwykłą ziemią. Ziemia była mlekiem, miodem płynąca. Czyli obfita ziemia. Kiedy ci szpiegowie przyszli do tej ziemi i mieli przynieść próbki z tych plonów, co tam są, oni przynieśli kiść winogron na drążku, we dwóch je nieśli. Tam była taka obfitość w porównaniu do tego, gdzie oni mieszkali na pustyni wcześniej przez 40 lat. Czyli to była naprawdę wspaniała ziemia, obfitująca. I teraz, kiedy oni weszli tam, już nie była potrzebna manna. Już mogli jeść z obfitości tej ziemi. I co więcej, oni tam weszli i to już było gotowe. Oni nie uprawiali tej ziemi. Oni w tym jest napisane, pięć jedenaście. Nazajutrz po święcie Paschy, czyli widzimy tutaj Paschę, którą jedli z plonów tej ziemi chleby pszaśne i prażone ziarno tego samego dnia. Czyli po... I następnego dnia, po tym jak zaczęli jeść zboża tej ziemi, ustała manna. I synowie Izraela już więcej manny nie mieli, ale jedli tegoroczne plony ziemi Kanaan. Czyli zaraz po wejściu, po Paschy, po święcie Paschy, mogli przystąpić do obficie zastawionego stołu przez Boga. Tak jak my. Co też myślę, że manna symbolizuje, czy brak manny, to jest to, że już po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, On stał się chlebem życia dla nas. Już niepotrzebna była manna. Jezus był tym chlebem. I 5:14, zobaczymy tam, jest ciekawe. 13. I jeszcze wracając do tej manny. Otrzymali obfitość, mogli jeść wszystko, co było w tej ziemi. To jest podobne do tego, co Piotr zobaczył. Pamiętacie widzenie Piotra, które otrzymał, że nagle mógł jeść wszystko. I on miał problem z tym. Panie, jak to? Mogę jeść rzeczy nieczyste? To jest właśnie to błogosławieństwo nowego przymierza, które tutaj widzimy w Starym Testamencie, kiedy mogli jeść z obfitości. Już nie byli ograniczeni tego, co mogli jeść. I 5:13 teraz. To jest ciekawe wydarzenie. A gdy Jozue był w pobliżu Jerycha, podniósł oczy i spojrzał, a oto mąż stał naprzeciw niego z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał, czy ty jesteś po naszej stronie, czy po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział, nie, gdyż jako wódz wojska Pana teraz przyszedłem. Wtedy Jozue upadł twarzą do ziemi, oddał pokłon i zapytał, co mój Pan rozkaże swemu słudze? I wódz wojska Pana powiedział do Jozuego, zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Więc widzimy tutaj znowu podobna scena, jak Mojżesz, kiedy spotkał się pierwszy raz z Bogiem. Bóg powiedział, zdejmij obuwie ze nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Na pewno, kiedy te słowa powiedział do Jozuego, Jozue rozpoznał te same słowa, które były powiedziane do Mojżesza, że Bóg teraz jest z nim i on jest następcą Mojżesza. Więc, ale ciekawe, prawda? Kim była ta postać? Jest napisane, że to był... Spojrzał i stał mąż naprzeciw niego. Chyba w innym tłumaczeniu jest napisane, że to był anioł. Miał wydobyty miecz. Ale wiemy, że ta postać była święta. Że to był Bóg. Dlatego, że powiedział, zdejmij obuwie swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jeżeli to był tylko anioł, czyli stworzenie jakieś, to wiadomo, że tak by nie powiedział. I po drugie, jest napisane, że Jozue upadł na twarzą do ziemi i oddał pokłon. Więc jeżeli to był anioł tylko, to ten anioł by powiedział mu, żeby tak nie czynił, jak wielu innych przypadkach się stało, że powiedział mu, że ja tylko jestem sługą. Ale to był rzeczywiście Pan Jezus. Dlaczego ja mówię, że to był Pan Jezus? Zobaczcie. Mateusz 10:34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Więc widzimy tutaj postać Boga z mieczem. Mateusza mówi, że Pan Jezus przyszedł przynieść miecz. Objawienie 2.12. Oto, a do aniołu zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiemy, że tutaj jest mowa o Panu Jezusie. Więc myślę, że nie ma wątpienia, że to był Pan Jezus. Więc po wejściu do ziemi obiecanej widzimy obecność Jezusa z nimi. Nie tylko obecność Jezusa, ale jaka była ta obecność. On tutaj był nie w takiej postaci, jak się ukazał Mojżeszowi w krzewie, ale tutaj ukazał się jako mąż waleczny, wódz zastępów niebieskich z mieczem gotowym do walki. To mówi nam o tym, że w Nowym Przymierzu Bóg wykonuje walkę. Bóg walczy. I kiedy przeczytamy sobie jeszcze o co się stało z Jerychem, to wtedy będziemy widzieć, że w Starym Testamencie oni się zmagali, Bóg był z nimi, pomagał im. Ale oni walczyli. W Nowym Testamencie Bóg walczy, nie jest po żadnej stronie, ale ci, którzy chcą do Niego przystąpić, mogą przystąpić do Niego i być po Jego stronie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że powiedział, Jezus się go zapytał, czy jesteś po naszej stronie, czy po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział, nie. Czyli nie jestem ani po Twojej stronie, ani po stronie po Twoich wrogów. Ja jestem tutaj ze swoją armią po stronie Boga. Ja wypełniam Bożą wolę. Wy, jeżeli chcecie, możecie się przyłączyć. Jeżeli nie, są tylko dwie opcje. Albo z Jezusem, albo bez Jezusa. To nie jest nasza wojna już w Nowym Przymierzu. Tak jak w Starym Przymierzu to była ich wojna, gdzie Bóg im pomagał, wspierał ich, oni się zmagali. W Nowym Przymierzu to już nie jest nasza wojna. To jest Bóg walczy ze swoimi aniołami. Nie wiem, czy macie tą świadomość, ale jest wiele przykładów w Starym Testamencie, kiedy aniołowie walczyli, ludzie nie widzieli tego, ale tak naprawdę zastępy anielskie były gotowe do walki, działały. Ale ludzie o tym nie byli świadomi. Niektórzy byli, ci, którzy byli blisko Pana, byli świadomi. I tak samo w Nowym Przymierzu musimy być świadomi, że to Bóg, to jest Boża walka. I my, naszym zadaniem jest być po stronie Boga. To jest Jego dzieło. I jeżeli to nie będziemy my, to będzie ktoś inny, ale On wykona swoją wolę. Dokończy. Wiemy, znamy, jak się Jego wola kończy, przynajmniej na ten czas, okres ziemi, kiedy będziemy na ziemi. Wiemy, jak ta bitwa się potoczy. Wiemy, kto jest na czele tej bitwy. Tylko kwestia jest, po której stronie się znajdziemy tej bitwy. To nie jest bitwa człowieka. To jest bitwa Boga, który zamierzył tak i do której On nas powołuje, żebyśmy stanęli z Nim do walki. Nie, że On przyłączy się do nas, bo to jest ogromna walka. To jest walka, którą tylko On może wygrać. Więc kwestia jest, pytanie jest do nas. Czy chcemy być posłuszni, tak jak On powiedział, zaznaczył, bardzo mocno podkreślając to, czy będziemy posłuszni Jemu. Jest wiele przykazań w Nowym Testamencie. I jesteśmy napominani, nawoływani, żeby być posłusznym do nich, żeby starać się ze wszystkich sił wypełniać to, co jest napisane. To są dobre przykazania, które są dla nas pomocne. To nie znaczy, że one są łatwe. Dlatego nie wiem, czy mam czas jeszcze wejść opowiem tylko w skrócie o Jerychu. Jerycho było miejscem, gdzie szli żołnierze, ale też szli kapłani z trąbami i deli w trąby. I to miało być tak. Mieli przez pierwszy dzień mieli okrążyć miasto raz. Chodząc jako żołnierze dookoła, nic nie robiąc, w ciszy, ani jednego słowa, iść dookoła i trąbiąc w trąby. Bez słowa, bez walki, bez niczego. Pierwszy dzień, drugi dzień tak samo, trzeci dzień, czwarty, szósty tak samo. I w siódmy dzień było to samo, ale musieli to zrobić 7 razy. I kiedy bez słowa, mieli być cicho, dopiero kiedy po 7 razie zadeli w trąby, wtedy Jozue im powiedział, że teraz mają wydać okrzyk. Gdy dali okrzyk, mury Jerycha runęły i oni weszli i splądrowali to miasto. Mieli tylko nic nie brać stamtąd, tylko to srebro i złoto i miedź, jeśli się nie mylę, do skarbnicy Pana. Wszystko inne nie mieli, nic innego nie wolno było im wziąć. W każdym razie to było bardzo dziwne, to było bardzo niezrozumiałe, że mają chodzić przez 7 dni bez słowa, nie walcząc, uzbrojeni żołnierze dookoła murów miasta. Wyobraźmy sobie tych, którzy byli w tym mieście, oni patrzyli na nich z góry i jakie mieli zdanie o nich, co oni myśleli o nich, pewnie rzucali w nich tam czymś, śmieli się z nich, a oni nie mogli odpowiedzieć, nie mogli zareagować żadnym słowem. To nie było łatwe, ale to było proste. Ale to nie była walka, to było po prostu maszerowanie i dmuchanie w trąby. A to była walka Boża. I oni byli posłuszni w większości. Przeczytajcie dalej, to zobaczycie, co się stało. I odnieśli sukces. Weszli do tego miasta i było tak, jak Bóg powiedział. Tak dokładnie, jak Bóg powiedział, że się stanie, tak się stało. Ale co to mówi nam? Że dla nas czasami polecenia Boże, jakieś przykazania Boże będą bez sensu. Nie będą miały sensu. Będą dziwne, niezrozumiałe, ale Bóg oczekuje posłuszeństwa. Okej? Wiele razy tak było i myślę, że w waszym życiu podobnie, że coś mieliście coś zrobić. Jeżeli to mnie nie kosztuje nic, tak jak ich nic nie kosztowało chodzenie dookoła, nie było to jakimś zmaganiem, walczeniem, nie wiadomo jakim wyzwaniem. Jeżeli nas to nic nie kosztuje tak naprawdę, to zróbmy, bądźmy posłuszni. Nic nam się nie stanie. Jeżeli w prostych sprawach będziemy posłuszni, to Bóg da nam większe, powierzy nam większe sprawy. Nie wiem, jak Bóg mi powie, żebym tam nie szedł gdzieś lub nie powiedział czegoś, czy coś prostego, czy jakieś wyzwanie takie proste i jestem posłuszny w tym, to Bóg mi da większe testy. To był test dla nich. Przechodzenie przez ten Jordan najpierw musieli wykonać dokładnie tak, jak według instrukcji. Później to Jerycho było kolejnym testem, musieli wykonać dokładnie według instrukcji i odnieśli sukces. Dlatego, że byli posłuszni. Przeczytajcie sobie dalej, tam było parę osób, czy jedna osoba, która nie była posłuszna, co się z nią stało. I tak wzrastamy w wierze, w ufności Bożemu Słowu. Jeżeli Bóg mówi mi tak, jeżeli nawet czasami nie mam pewności, czy to na pewno Bóg powiedział, jeżeli to mnie nic nie kosztuje, to zróbmy tak. A zobaczymy, czy to Bóg powiedział, czy nie. Kiedy mówię, że to nas nic nie kosztuje, mam na myśli, że musimy coś zrobić. To nie jest tak, że po prostu będziemy tylko siedzieć i czekać. Musimy coś zrobić, tak jak oni musieli wykonać coś, ale to nie było nic trudnego, nic ciężkiego. Tak wzrastamy w wierze, w ufności Bogu. I tak działał Jozue. I to jest właśnie wspaniałe. Jeszcze nie wspomniałem o tym, że Jozue jest jedyną, jedną z bardzo niewielu, albo jedyną postacią Starego Testamentu i Nowego, która nie popełniła żadnego błędu. Nie ma zmianki o nim, przynajmniej ja nie znalazłem, zmianki, że on popełnił jakiś błąd. czy zgrzeszył. To ponownie pokazuje nam na obraz Pana Jezusa, który jest bez grzechu. Ale On był posłuszny. On był posłuszny. Tutaj przeczytaliśmy o tym, że na miejsce na zdejmij obuwie swoje, a Jozue tak uczynił. Był też mężny, tak jak był posłuszny temu słowu, które Bóg powiedział, bądź mężny i dzielny. Przychodzi jakiś anioł, jakaś postać z mieczem, pojawia się i on podchodzi do tej postaci i mówi, kto ty jesteś? Okej? Okay? To wymaga odwagi. Gościu stoi jakiś gościu. Mówię, gościu, to był Bóg. Z mieczem, gotowy do walki, a on z odwagą do niego podchodzi. Dlatego, że Bóg mu powiedział, bądź mężny i bądź dzielny. Podkreśliło mu było to chyba ze 3 razy w tym tekście, który Bóg mówił do niego. I on był posłuszny. Co więcej, kiedy on był jednym z tych szpiegów 12, którzy weszli do ziemi, szpiegowali ziemię obiecaną. Kiedy on wrócił razem z Kalebem, 10 osób mówiło, żebyśmy tam nie szli. Do tej ziemi obiecanej. Jest wspaniała ziemia, bardzo obfita, ale tam są ludzie tacy, którzy nas pożrą. My jesteśmy jak szarańcze w porównaniu do nich. I ludzie się wystraszyli i nie chcieli tam iść. I powiedzieli, wracamy do Egiptu. A Jozue stanął w obronie i powiedział, nie, ta ziemia jest tak, jak mówicie, ale Bóg nas przeprowadzi przez tą ziemię. Widzimy jego odwagę do tego stopnia, że oni chcieli go ukamionować, jak przeczytacie. Oni go chcieli ukamionować za to, że on tak mówił. Oni chcieli wracać do Egiptu, a on mówił, nie, do tej ziemi możemy wejść, Bóg nas będzie błogosławił. Bo on mówił nie to, co widział, nie według tego, co widział tej ziemi, ale według tego, co Bóg mówił o tej ziemi. Że to jest ziemia obiecana, którą obiecał pokolenia wcześniej. To nie było coś błahego. Oni tyle pokoleń minęło i wszyscy pragnęli wejść do tej ziemi, a teraz oni mówią nie, dlatego że się wystraszyli. A Jozue mówi tak, dlatego że to Bóg powiedział, że to jest to. To jest to miejsce. Nie to, co widzi oczami, to, co czuje swoimi uczuciami, ale to, co mówi Bóg. Dlatego został błogosławiony. Tak samo Pan Jezus wykonał dokładnie każde słowo, z którym go posłał Ojciec. Powiedział sam o sobie, że ja nie czynię nic z siebie, tylko to, co mówi Ojciec. I to jest właśnie obraz pięknego, doskonałego posłuszeństwa, do którego Bóg nas powołuje. Oczywiście Pan Jezus jest naszym najwyższym kapłanem i On wstawia się za nami, kiedy potkniemy się i mamy przebaczenie w Nim z naszych grzechów i upadków, ale to jest dążenie za posłuszeństwem Bogu. To nie jest, że ja dzisiaj jestem posłuszny, a jutro już zapominam i już daję sobie spokój i tylko polegam na łasce. Nie. Jeżeli tak myślicie, to przeczytajcie sobie 10 rozdział Hebrajczyków. To się przestraszycie. Jeżeli ktoś ma takie pojęcie, że będzie żył tak jak chciał w nieposłuszeństwie i oczekiwał, że będzie dalej dla niego ofiara Jezusa skuteczna. Więc myślę, że to jest to, z czym chciałem was zostawić. Już jest późno. Jest tak naprawdę tak wiele skarbu zawarte w Starym Testamencie, które wskazuje na Jezusa. Chętnie podyskutuję na ten temat. Ja niewiele liznąłem tego tylko, ale zachęcam do przeczytania tego dalszego tych losów i zobaczycie jak wyglądało nieposłuszeństwo, a jak wyglądało błogosławieństwo i posłuszeństwo. Więc widzimy po prostu nowy testament, nowe przymierze, które jest inne od starego, gdzie Bóg walczy. Bóg jest tym, który nas powołuje do współdziałania z Nim. My mamy rolę do wykonania, Oni musieli coś zrobić. To nie było tak, że oni siedzieli i nic nie robili, tylko słuchali. Oni musieli coś zrobić. Coś, co nie miało żadnego sensu czasami. Ale to jeszcze wspomnę tylko. Dlaczego oni mieli tak zrobić? Bo zapomniałem o tym. Jaki sens był tego chodzenia wokół Jerycha? Może był jeszcze inny jakiś sens, ale jeden sens, co ja znalazłem, to było proroctwo czasów ostatecznych. Jak przeczytacie w objawieniu, jest napisane, że było siedem czasz i siedem trąb gniewu Bożego. I najpierw było sześć czasz, mogę się mylić kolejnością, to nie jest istotne. Było najpierw sześć i później siódma zawierała siedem. Siódma czasza zawierała siedem trąb. Czyli to było tych sześć dni, kiedy oni chodzili dookoła, a w siódmym dniu siedem razy chodzili. I siódma trąba, po siódmej trąbie runęły mury. Jest napisane, że po siódmej trąbie, czy po siódmej czaszy, nie pamiętam, w objawieniu, runęły mury Babilonu, tego miasta Babilon. Okay? Czyli to jest proroctwo, którym oni nie mieli pojęcia. Oni musieli być posłuszni, żeby wykonać to proroctwo, tak samo jak Mojżesz miał powiedzieć do skały, a nie uderzyć. I nie był posłuszny. I to proroctwo było zniekształcone, dlatego nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Tak samo tutaj, oni byli posłuszni i to proroctwo się wypełni w czasie ostatecznym, kiedy Babilon, to miasto, runie. Przeczytajcie sobie o tym. Jest też napisane tam, że był okres czasu podczas tych trąb, że musiała być cisza, absolutna cisza była w niebie. Okay? I to mówi o tym, jak oni szli i nie mogli odezwać się słowem. Więc to jest tego, co ja widzę, wypełnienie tego proroctwa, którym oni pokazali to proroctwo przez swoje posłuszeństwo, chodząc dookoła Jerycha. Możliwe, że jest jakieś inne, jeszcze głębsze objawienie tego, ale to jest to, co ja widziałem, zauważyłem. I to jest wspaniałe, że my mamy większy obraz niż oni mieli. Oni nie potrafili zrozumieć, o co chodziło. Nie mieli tego objawienia, a my mamy objawienie tego, co te proroctwa Starego Testamentowego i Nowe Testamentowe, co one znaczą, jak one się wypełnią, dlaczego to jest tak bardzo ważne. Także zostawiam wam z tym. Dziękuję za uwagę. Byliście dzielni, że słuchaliście do końca. Dużo, dużo powiedziałem. I ty się pomodlisz może? Tak, dziękuję.